Polacy wydają rocznie 8 miliardów złotych na suplementy diety. Blisko 72% z nas przyznaje się do ich przyjmowania. Połowa regularnego. Wiele osób stosujących suplementy diety przyjmuje ich duże dawki. Wśród najczęściej nadmiernie jednak spożywanych preparatów wymienia się te, które zawierają m.in. witaminę A, J czy żelazo. Skutki boczne stosowania suplementów diety mogą także być efektem ich interakcji z produktami leczniczymi. Na przykład niektóre istniejące wcześniej schorzenia nie łączą się dobrze z pewnymi suplementami, a niektóre witaminy mogą neutralizować lub wchodzić w reakcję z lekami na receptę. Czy warto więc przyjmować suplementy? Jeśli tak, to kiedy i dlaczego i kto powinien o tym decydować? Na te właśnie pytania, a także wiele innych odpowie w naszej audycji ekspert radzi Jakub Maurycz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dietetyk, specjalista do spraw suplementów diety. Witam bardzo pana serdecznie i banalnie zapytam, a pan bierze suplementy?
Jasne. Ja nie ukrywam, jestem bardzo dużym zwolennikiem stosowania suplementacji z kilku powodów. Po pierwsze, jako dietetyk kliniczny od prawie 20 lat widzę, jak duże niedobory pokarmowe mają pacjenci i to wynika po prostu z trybu życia, który teraz prowadzimy. Mamy niedobory snu, mamy nadmiar stresu, mamy żywienie byle czym, byle jak, byle gdzie. I jakby nie patrzeć w takich schłodzonych napojach gazowanych, czy w kanapkach, czy w wendingowych produktach, jak batoniki, no jakby nie było, nie ma dużo witamin ani składników mineralnych. Zatem suplementacja jest zawsze wskazana. Pytanie, czy jest ona celowana i robiona z głową, dostosowana do naszych potrzeb.
No właśnie, mam niestety wrażenie, że bywa z tym bardzo różnie. Nie chcę tutaj mówić, że dobrze czy źle postępujemy. Rzeczywiście musimy się przyznać, że kiedyś te jedzenie przygotowywane przez gospodynie domowe, przez nasze mamy, babcie, które same hodowały warzywka w ogródeczku przy domu, albo na działce, a potem je przechowywały na zimę, czy te weki, soki. To wszystko było takie naturalne, pełne słońca, pełne wiatru, bym powiedziała, i pełne ziemi i jakby naturalnych składników. Tego dzisiaj nie mamy, choć oczywiście nie chciałabym zakładać, że wszyscy producenci robią nam na złość i mówią tak, a po co im ta witamina jedna czy druga. Ale zacznijmy od tego, z pana
doświadczenia
wynika, czego bierzemy za mało, a czego bierzemy za dużo.
Wydaje mi się, że tutaj kwestia leży w tym, czego tak naprawdę my potrzebujemy, bo jednak statystyki mówią z roku na rok to samo, że 90% Polaków ma solidny deficyt poziomu witaminy D w organizmie.
Mamy dużo słońca, to może nie wystarczy?
No, szczerze powiem, że to lato w tym roku nas nie do końca rozpieszcza. Ja co prawda wróciłem z Norwegii, gdzie była piękna pogoda, 23 stopnie, lampa, cały czas słońce, więc tam faktycznie przy ekspozycji dużej części naszego ciała na promienie słoneczne przez cały dzień faktycznie jesteśmy w stanie tej witaminy D przez naszą skórę, przez melanocyty, jesteśmy w stanie trochę syntetyzować, ale z drugiej strony jednak człowiek taki, który jest powiedzmy w pracy między godziną 8 a 16, potem szybciutko pędzi do domu albo odbiera dzieci.
Samochodem.
Tak, samochodem. I siedzi w domu, bo mówi, bo gorąco, bo coś tam się nie podoba. Tak naprawdę tej ekspozycji na słońce ma bardzo mało i niestety to potwierdzają statystyki, że 90% z nas ma niestety poziom witaminy D na poziomie poniżej 20 nanogramów, czyli ten poziom, który no tak pół żartem, pół serio puka w dno od spodu. A jednak wiemy, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko ogólnej śmiertelności. Na ten temat ostatnio huczały bardzo głośne australijskie badania, które pokazały, że faktycznie niski poziom witaminy D łączy się z większym ryzykiem przedwczesnego zgonu, więc chociażby tę witaminę D w ilości 2 czy 4 tysięcy jednostek warto byłoby suplementować.
To znaczy tak, już sobie wszyscy zapisujemy. Witamina D. Idę do apteki i mówię, proszę witaminę D i to wystarczy?
Powiem tak, jest tak zwany trójkąt zdrowych kości, więc witamina D3, witamina K2, jako menachinon i magnez. To byłoby super zestawienie. Natomiast czy pytanie jest następujące. Czy każdy potrzebuje takiego staku, takich trzech produktów? Czy wystarczyłaby sama witamina D? Bo na przykład ktoś jest ogromnym fanem wód o wysokiej zawartości magnezu. No znajdziemy takich kilka na rynku. Magnezja, muszyna, muszynianka, tak.
Oj,
na szybko.
Nie mówimy.
Okej,
okay,
dobra,
takich.
Jasne. Więc znajdziemy na pewno kilka wód mineralnych, które mają wysoką tą zawartość.
To są jakby specjalnie takie... I tam można w etykiecie przeczytać.
Dokładnie tak.
Tego
mamy
jest sporo.
Otóż
to nie jest ściema.
I to nie jest ściema. Na jonogramie mamy to napisane. Po drugie, można być dużym fanem kaszy gryczonej. Kasza gryczona w 100 gramach kilogramach potrafi zawierać od 60 do nawet 200 mg magnezu, czyli nawet niekiedy połowę dziennego zapotrzebowania. Więc jeżeli mamy takie zaplecze, dobrze zbudowane żywienie, suplementację, pijemy taką wodę, a nie jakieś herbatki czy napoje gazowane, to powiedziałbym, że sama suplementacja witaminą D powinna wystarczyć, a ten magnez jest ok. Witaminę K2 też tak naprawdę powszechnie znajdziemy w żywności. O ile oczywiście to nie są produkty typu czekolada, batoniki, krosanty, inne produkty z lodówki wendingowej.
No właśnie, to tak teraz chciałabym, bo myślę, że my na wszystkie pytania, co powinniśmy brać, a czego nie powinniśmy brać, nie odpowiemy, bo dzisiaj suplementacja, a może też powiedzmy, co to znaczy suplementacja, to znaczy uzupełnianie, tak?
Tak, to nie jest taki prosty temat, bo suplementy możemy podzielić ze względu na ich funkcję, na budowę, na to, jakie potrzeby mają zabezpieczyć i to znajduje się w książce profesora Mirosława Jarosza na temat suplementów diety, ale też sama ustawa w Dzienniku Ustaw dotyczącym bezpieczeństwa żywności i żywienia, to jest dosyć stary dokument z 2006 roku z późniejszymi zmianami, wskazuje na to, że suplementy diety to są środki o działaniu terapeutycznym, czyli no, z założenia mają coś robić, tak? Te mają działać przeciwwolnorodnikowo, czyli te antyoksydanty, te mają obniżać stan zapalny, te mają nas ubezpieczać właśnie w jakieś witaminy C, D na odporność i tak dalej, ale one są stosowane w takich formach, które umożliwiają precyzyjne dozowanie i suplementy diety nie mogą być zamiennikiem takiego dobrze zbilansowanego posiłku. Czyli faktycznie założenie jest proste. My powinniśmy żywić się w taki sposób, aby dostarczyć tych witamin, składników mineralnych, antyoksydantów jak najwięcej, a jeżeli jest to niemożliwe, to sięgamy po taką esencję, która ma nam po prostu pomóc. Natomiast niestety ostatnie 20 lat to jest troszeczkę duży alarm u nas, bo z jednej strony nasz styl żywienia, który przyjęliśmy, a z drugiej strony sposób, w jaki my hodujemy żywność, bez znaczenia, czy to jest żywność pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, niestety powoduje, że u nas jest bardzo duży niedobór i to faktycznie ponownie wgryzając się w statystyki można zobaczyć, że bardzo dużo Polaków ma tak zwaną hiperhomocysteinemię. Mówiąc po ludzku, mają bardzo wysoki dwucyfrowy poziom homocysteiny, co bardzo często jest związane z niedoborem witamin grupy B. I faktycznie jak tak grzebię trochę głębiej w pacjentach i patrzę na ich poziom witaminy B9, czyli kwasu foliowego i B12, no to ponownie puka to w dno od spodu, a tam już pacjenci szukali zapalenia opon mózgowych, neuroboreliozy i tak dalej. No Bóg wie, czego, a prawda jest taka, że jesteśmy tak wypłukani z tych witamin, że wręcz mamy objawy takie jak utraty równowagi, szumy uszne, kłopoty z koncentracją i tak dalej. A to wszystko da się dosłownie w 2-3 miesiące przy dobrej suplementacji załatać.
No dobrze, no to w takim razie może jakaś multiwitamina, która by wszystko załatwiła?
Jest to dobry pomysł, natomiast produkt produktowi nierówny i niestety jest dużo multiwitamin na rynku, które my kojarzymy niestety z takimi produktami aptecznymi. Ponownie bez nazw, ale myślę, że jest tam przede wszystkim bardzo dużo witaminy C, czyli można by powiedzieć, jest to wypełniacz. No witaminę C mamy w malinach, w poziomkach, w porzeczkach, w kiwi, w cytrusach i tak dalej.
I także w tej cytrynie słynnej.
I także w cytrynie słynnej, dokładnie, więc to powinniśmy być w stanie uzupełnić sami. Natomiast jeżeli w takiej witamince mamy tylko witaminę C plus dosłownie parę procent tego dziennego realizowanego spożycia pozostałych produktów, no to umówmy się, musielibyśmy zjeść taką całą garść tych pigułek, żeby to miało jakiś sens. Ale są też oczywiście produkty, które już w jednej kapsułce czy w dwóch kapsułkach mają tą wartość RWS, czyli tego rekomendowanego wskazanego spożycia na poziomie 200 czy 300%, czyli jesteśmy w stanie szybko wyjść z tego rowu mariańskiego, czyli tego ogromnego deficytu, który towarzyszy nam prawdopodobnie przez wiele miesięcy, a niekiedy przez wiele lat.
Czyli na dobrą sprawę chcemy wziąć multiwitaminę i co powinniśmy sobie iść do apteki powiedzieć, porozmawiać z panią czy z panem, z farmaceutą i spytać się, który? No bo skoro jest na rynku tak dużo, około 10 tysięcy różnego rodzaju typów jest suplementów na rynku polskim. One są oczywiście, te droższe są dobrze reklamowane, ale nie wiem, czy one są dobre, więc dlatego tutaj unikamy nazwisk, nazw nie tylko z powodu kryptoreklamy, ale myślę, że też no właśnie musielibyśmy o niektórych powiedzieć nie najlepiej. Jak wybrać?
No nie ukrywam, że aby wymagać, trzeba edukować. I tutaj my jako pacjenci, konsumenci powinniśmy mieć jakieś podstawowe informacje na temat tego właśnie, co to jest zapotrzebowanie na te witaminy, składniki mineralne. Fajnie byłoby zrobić sobie profilaktycznie jakieś badania krwi, czyli sprawdzić sobie na przykład poziom cynku przy pomocy takiego markera jak ALP, czyli fosfataza zasadowa. 25HD3, czyli ten poziom witaminy D w organizmie. Fajnie byłoby zbadać sobie poziom żelaza albo ferytyny, żebyśmy wiedzieli na ile na przykład nasze kłopoty z białością powłok skórnych, tak? Czyli z taką po prostu nocerą anemiczną, tak, bladością. Na ile to może być spowodowane olbrzymim deficytem tego żelaza w organizmie. Może nie było wątróbki, może nie było steka, może nie było żółtka, a może nie było nawet kaszy jaglanej, która jest bogata w żelazo. Więc powinniśmy wiedzieć, co tak naprawdę my powinniśmy dostarczyć. A potem, co to znaczy optymalna dawka i jaka forma. Bo nie ukrywam, no rynek, jeżeli chodzi nie tylko o suplementy diety, tutaj też wbiję kij w mrowisko, ale powiem, że dużo częściej tak naprawdę suplementy diety dostępne online w sprzedaży internetowej są dużo lepsze jakościowo i ilościowo niż produkty, które znajdziemy w aptece. Także...
No to jest ciekawe, bo bałam się właśnie tych internetowych zakupów. Jak znaleźć to? Ale mam też wrażenie, i tutaj myślę, że muszę niektórych lekarzy bardzo przeprosić, ale niektórzy powinni się też uderzyć w pierś. Mam takie wrażenie, że wciąż jednak nie ma holistycznego podejścia do pacjenta. Pamiętam, jak z mojej świętej pamięci tatą chodziłam do lekarza jednego albo drugiego i po pewnym czasie zauważyłam, że oni nie pytają się, jakie on leki bierze. Więc ja pierwsze, co robiłam, to wyjmowałam taką karteczkę wszystkich leków, które brał. No i wtedy miałam wrażenie, że to jest chociaż minimalne holistyczne podejście, no bo jednak każdy z nas z wiekiem no, trochę przyswaja sobie różnych chorób. Tak myślę, że jest z suplementami. Ja bym poszła do lekarza i nie wiem, czy on by mi tak, chociaż może mój akurat by mi powiedział, podpowiada mi czasami, co warto brać, a czego nie warto dodatkowo. Mhm. No jak to jest? Czego powinniśmy oczekiwać od lekarza pierwszego kontaktu?
Powiem tak, zacytuję Hipokratesa, który powiedział, że perfekcja szuka prostoty i doskonale też to podsumował Lee Cowden. Nie ma choroby bez przyczyn. U nas wszystkie stany chorobowe polegają na zaburzeniu z homeostazy, czyli ten pierwotny porządek ustroju, on nagle nam się wykolei z tego powodu, że brakuje na przykład takich składników jak cynk czy selen, które są bardzo ważne dla ponad 300 enzymów. I wyobraźmy to sobie, drodzy Państwo, jako taki mechanizm zegarka. Mamy tam jakieś kółka zębate i tak dalej, to wszystko sobie pracuje i nagle niech ktoś włoży taką szprychę po prostu w te koła. No to cały mechanizm się zatrzymuje.
To już.
Tak, giełkę, dokładnie. Więc dokładnie te same procesy dzieją się w naszym organizmie, kiedy nam zabraknie tych esencjonalnych, niezbędnych składników, jak witamina D, witaminy grupy B, czy witamina A, witamina E, selen, cynk, magnez, czyli witaminy czy składniki mineralne, a nawet nie wspominając już nawet o mikrobiomie, czyli o naszych żywych kulturach bakterii, czy tych preparatach probiotycznych, które są i powinny być tak naprawdę szeroko stosowane, to jest tak naprawdę coś, co... No właśnie, żeby teraz nie dostać jakiegoś wyroku. To jest coś, co faktycznie powoduje to, że my będziemy zdrowi. Bo definicja suplementów jest taka, że one nie leczą, one nie mogą służyć do diagnozy żadnej choroby, ale jak to jest, że tak naprawdę wiele tych chorób przewlekłych, chorób cywilizacyjnych, jak insulinoporność, nadciśnienie, nadwaga i tak dalej, choroby serca, można tak naprawdę w cudzysłowie, zaznaczam w cudzysłowie, wyleczyć poprzez odpowiedni styl życia, żywienie i właśnie suplementację, która wspomoże nas w pozbyciu się tych wszystkich niedoborów. A lek bardzo często to jest taki plaster na ranę, czyli zacięliśmy się w tętnicę, ale przyciskamy ją do kości i udajemy, że wszystko jest w porządku. No nie jest, bo wiemy, co się stanie, kiedy te palce od tej tętnicy oderwiemy. Ta krew dalej będzie tryskać. I dokładnie tak samo jest w przypadku, gdy się leczymy. Jest ta równia pochyła. Pacjent dalej spada, ale po prostu o mniejszym nasileniu. Więc no niestety tak często jest, że lekarze uwielbiają leczenie objawowe i to jest wina nie tylu lekarzy, bo znam też osobiście wielu fantastycznych lekarzy, którzy mają takie holistyczne podejście. No ale oczywiście to nie jest podejście na NFZ. Tam jest wiele miesięcy czekania i parę solidnych stówek za wizytę, ale ta wizyta z kolei nie trwa 5 minut, także musimy sami dbać o swoje zdrowie.
To w takim razie załóżmy, że jestem tutaj taka trochę biała kartka i przychodzę do pana i powiem, no panie Jakubie, proszę mi tak troszkę pomóc, bo chciałabym, ale nie chcę tutaj jakimiś garściami to na to, to na tamto. Zresztą tym bardziej, że Polska jest chyba jednym z nielicznych krajów, gdzie leki, czy powiedzmy, no właśnie nie wiem, suplementy, to też nie chcę tutaj... są reklamowane bardzo szeroko i ja jestem pewna, że jak jakaś reklama leci, to natychmiast w aptece jest zainteresowanie jednym czy danym produktem, bo one najczęściej oczywiście zbawiają świat, prawda? Co pan by polecił? A taki...
Powiem w ten sposób. Ja pracuję przede wszystkim na wywiadzie z pacjentem, więc jest dosyć gruby kwestionariusz żywieniowy do wypełnienia, zanim zaczniemy współpracę, a potem są jeszcze do tego realizowane wyniki krwi, moczu, kału i tak dalej, więc patrzymy sobie na różne rzeczy. Ale gdyby faktycznie byłby to taki sprint dietetyczny, czyli przychodzi pani do mnie i chce się pani dowiedzieć czegoś, jak zacząć po prostu, jak lepiej się żywić, to powiedziałbym, że grając w taką ciuciubabkę, na pewno bym pani polecił właśnie witaminę D, bo to nie jest przypadek. Statystyka wiąże się z prawem wielkich liczb. Skoro mamy 40 milionów Polaków i 90% z nas ma ten poziom witaminy D poniżej podłogi, no to rozsądnym byłoby zalecić pani, że proszę rozpocząć 2 albo nawet 4 tysiące jednostek międzynarodowych przez pół roku, a następnie odkładamy tą suplementację na tydzień i patrzymy na ten wynik, co takiego osiągnęliśmy. Bo jednak ten receptor dla witaminy D jest dosyć kapryśny.
A nie każe mi pan iść na słońce, żebym się opalała dużo?
To jest oczywiście dodatek świetny, ale powiem pani tak, badania na amerykańskich biegaczkach z Kalifornii, ogólnie lekkoatletki, Kalifornia najbardziej nasłoneczony stan w USA. I proszę sobie sobie wyobrazić, że te kobiety, które spędzały kilka godzin dziennie w słońcu na tym stadionie lekkoatletycznym, miały dalej poziom suboptymalny, czyli między 20 a 30 nanogramów. Czyli my to musimy połączyć. Ekspozycja na słońce, żywienie, czyli na przykład właśnie niektóre grzyby, tran, ogólnie produkty tłuste, tak? Czyli bardziej mówimy o białku jaja, o żółtku jaja i tak dalej, niektórych grzybach, i do tego dokładamy jeszcze suplementację. I wtedy mamy ten całościowy udział trzech filarów, które pomogą nam zbudować odpowiedni poziom witaminy D.
Proszę Państwa, oczywiście na wszystkie pytania nie odpowiemy. Ja myślę, że najlepiej to po pierwsze zadzwonić, można się z panem Jakubem dogadać o niektóre aspekty. Można zadać własne pytanie pod numerem 510-37-36. Pan Jakub przez najbliższe kilkadziesiąt minut będzie na Państwa telefon czekał, a później pod koniec godziny przyjdziemy i spróbujemy podsumować naszą rozmowę. Proszę Państwa, chcemy przede wszystkim powiedzieć Państwu, że to od nas wiele zależy. Nie chodzi o to, żeby garściami te tabletki brać, ale może jakąś jedną, dwie, mądrze, a sensownie. Jest z nami z powrotem Jakub Maurycz. Dzwonili nasi słuchacze?
Tak, dla wielu osób ta suplementacja to istny kosmos i wśród pytań, które pojawiały się, dotyczyło to tego, jak rozpoznać dobry preparat z witaminą D. No i powiedziałem, że tutaj nie ma jakiegoś rocket science, tak? To nie jest fizyka kwantowa, więc witamina D jest zawsze w postaci sproszkowanej albo w postaci zawiesiny w oleju.
A która lepsza?
Tak naprawdę i tak potrzebujemy około łyżeczki takiej 5-gramowej tłuszczu, żeby ta witamina D dobrze się przyswoiła, więc tak naprawdę nie ma dużej różnicy.
No to może w tej kapsułce i tam tak jakby trochę tłustawo jest, to może.
Tak, ale to jeżeli jest bardzo, tak naprawdę te 2000 jednostek witaminy D to jest kilkadziesiąt mikrogramów, więc mikro to jest jedna milionowa, więc no tutaj faktycznie ciężko oczekiwać, żeby też tego produktu jako tłuszczu było dużo. Więc mimo wszystko jakaś łyżeczka masła powiedzmy na tą kanapkę i tak naprawdę to wystarczy dla dobrej przyswajalności tej witaminy D. Kolejne pytania dotyczyły ciekawego zjawiska, jakim jest insulinooporność, które notabene na antenie Radia Szczecin też chyba...
Stało się bardzo modne ostatnio, tak. Przepraszam. Że tak mówię, ale...
Dokładnie. No ja też na ten temat napisałem książkę i faktycznie ponad 40% osób po 35 roku życia boryka się z insulinoopornością. A warto o tym wspomnieć dlatego, że to jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego nie chudniemy, kiedy podejmiemy pewne kroki dietetyczne czy treningowe i wydają nam się być dobre, a tak naprawdę my kręcimy się jak patyk w przerębi albo o losie tak naprawdę kończymy jeszcze z większą wagą niż było to startowo. I problem dotyczący insulinooporności jest w tym, że my bardzo często wybiórczo, nawet lekarze patrzą na trzustkę, czyli na ten narząd, który wytwarza u nas insulinę. Ale my musimy wiedzieć, że w ramach hiperinsulinizmu, czyli tego nadmiernego, dużo bardziej częstotliwego wydzielania insuliny, kłopot leży też w tym, że nasila to syntezę trójglicerydów w wątrobie. Jednak te 9 milionów stłuszczonych wątrób to nie jest wcale ładowanie w palnik, tak kolokwialnie mówiąc. To nie jest konsumpcja alkoholu, tylko to bardzo często jest powiązane właśnie z tym, że jemy zbyt dużo kalorii, albo też stosujemy produkty cukiernicze i fast foody, które no, ponownie są bogate w kalorie. Więc w insulinooporności fajnie jest też wesprzeć się produktami, które wspierają funkcję wątroby, jak na przykład LOLA, czyli taki aminokwas jak L-asparginian L-ornityny, dlatego w skrócie LOLA.
To brzmi.
Ale slimaryna też, czy też cynaryna z karczocha. Naprawdę super opcja i polecam każdemu zainteresować się
czyli
też swoją wątrobą.
Idę do apteki i proszę o co?
No właśnie znowu, czy to do tej apteki. W aptece tak naprawdę slimarynę mamy w 25 mg kapsułkach. Żeby to działało, trzeba by podsunąć 75 mg na porcję 3 razy dziennie. Czyli znowu pół blisterka byśmy zjadali, gdybyśmy poszli do apteki. Dlatego ponownie celowałbym w suplementy diety, które najczęściej mają teraz te dawki jako górne, jednocześnie bezpieczne, no bo monitorowane przez GIS. Główny Inspektorat Sanitarny dba o to, żeby te powiadomienia produktów do obrotu były jak najbardziej okej i zgodne z prawem żywieniowym. Więc jak słyszę takie hasła, że nie, suplementy to nie wiadomo, czy to jest ściema, czy ktoś to w ogóle bada, to mówię, Boże, człowieku, weź minimum po prostu tych informacji zaczerpnij, a dopiero potem się wypowiadaj, bo gadasz takie androny, że to jest koniec.
No właśnie, no my Polacy jesteśmy znawcami od wszystkiego, więc a szczególnie od tego, czego najmniej wiemy, to
sport
mamy
narodowy,
pewno, tak. To jest sport narodowy. Suplementy, czy w takim razie bardziej, jeżeli chodzi o suplementy, to ja bym zaryzykowała, idziemy bardziej do dietetyka, czy no do pana na przykład, do takiej osoby, która się naszą dietą zajmuje, niż do lekarza?
Myślę, że tak. No nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Lekarze na temat żywienia czy suplementacji wiedzą bardzo mało. Jeżeli sami się tym tematem nie interesują, to nie ma co liczyć, że po studiach taki lekarz będzie wiedział. Ja, kiedy prowadziłem przez blisko 12 lat szkolenia stacjonarne w całej Polsce, spotykałem się z lekarzami, którzy sami podejmowali ten temat i mówili, Kuba, o czym my gadamy, skoro ja na studiach miałem 2 albo 4, może 5 godzin tak naprawdę wiedzy na temat żywienia, więc padło hasło dieta lekkostrawna, była piramida żywności i żywienia i że coś tam omega-3
robi. I to
robi.
Wszystko.
Tak,
no.
I to jest wszystko. Więc do lekarza jak najbardziej warto iść z chorobami, ale jeżeli chodzi o takie porady żywieniowe, to bardziej myślę właśnie trener personalny czy dietetyk. Można też obserwować moje social media. Ja dosyć mocno działam i na Instagramie, na YouTubie, także tych filmów i edukacji jest naprawdę sporo.
To tylko trzeba się sobą zainteresować. No na pewno wiemy jedno po naszym dzisiejszym spotkaniu, że to nie garść różnych przypadkowych tabletek tylko dlatego, że ładnie wyglądają. Nieprzypadkowo kupionych, bo nam się tak wydawało, albo ktoś nam właśnie w reklamie powiedział, że bez tego to ja po prostu żyć nie może.
Tak, reklama dziwnie handlu.
Tak, tylko myślimy, zastanawiamy się, czytamy, a może najlepiej po prostu ze specjalistą porozmawiać, bo może nam to bardzo, bardzo wiele wyjaśnić. No i oczywiście pomyślmy sobie tak naprawdę, co jemy, kiedy jemy. Może nie fast food, może nie wafelek, tylko odrobina sałatki
mięsa,
samemu zrobiono.
Rybki, jaja, kaszy, warzywa, bulwy, wszystko po kolei.
Wszystko po kolei. Jakub Małrycz był dzisiaj naszym gościem, ekspertem. Będziemy oczywiście jeszcze wracać, bo myślę, że my sobie rzadko zdajemy sprawę, jak bardzo żywienie jest ważne i to nie tylko chodzi o stół rodzinny.